Mamy już przełom kwietnia i maja i to czas, kiedy, mam wrażenie, coraz częściej organizowane są imprezy motoryzacyjne. I bardzo dobrze, jest w czym wybierać, jest gdzie pochwalić się swoim wyjątkowym pojazdem, albo też spróbować swoich sił w wyścigach. Tak będzie i w ten weekend. Choć też jutrzejszy dzień mamy wyjątkowy, żałoby narodowej, i w związku z tym przełożono jedną z planowanych atrakcji. Motopiknik w Nowej Dębie odbędzie się nie jutro, a za miesiąc, 24 maja. Kto lubi emocje związane z rajdami samochodowymi, będzie miał okazję do obserwowania takiego współzawodnictwa w Ropczycach. W niedzielę na odcinku ulicy Poręby Chechelskie rozegrany będzie sprint o Puchar Burmistrza. To amatorski rajd skierowany do pasjonatów czterech kółek, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach i poczuć sportowe emocje, tak napisali organizatorzy, choć wiem, że też pojawią się załogi z licencjami. Lista niestety już zamknięta, więc pozostaje kibicowanie mniej więcej 30 załogom, z których pierwsza wystartuje o 10.30. Organizator przewiduje 4 przejazdy z pomiarem czasu. Swoje miejsca spotkań mają w ten weekend też miłośnicy motocykli. Dziś i jutro inauguracja sezonu organizowana jest w Rzeszowie przy ulicy Ludwika Chmury, przy znajdujących się tam salonach motocyklowych. A w niedzielę kolejna, kto wie czy nie największa wiosenna inauguracja w Kalwarii Pacławskiej. Przy tej imprezie zatrzymamy się nieco dłużej, bo organizator, klub Steel Roses, opisuje ją jako ogólnopolską. Zaprosiłem więc Maćka Stanisławczyka, żeby dopytać o szczegóły.
Nasz klub Steel Roses MC jest częścią większej organizacji, a więc Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. My odpowiadamy za organizację tego. Będziemy mieli gości z całej Polski. Do Kalwarii od wielu, wielu lat przyjeżdżają ludzie nie tylko z Podkarpacia. Stąd postanowiliśmy zmienić tą konwencję trochę na bardziej ogólnopolską. Bo do pewnego czasu figurowała nazwa, że jest to podkarpackie rozpoczęcie i zakończenie sezonu. W związku z tym, że podchodzimy do tego bardziej ogólnopolsko jako organizacja, no to tak stanęło.
Nie pierwszy raz, jak mówisz, więc ilu spodziewacie się motocyklistów?
To pytanie jest bardzo trudne, dlatego że wszystko zależy od pogody. Bo mamy od 300 do 3000, tak? I wszystko zależy od tego, jak aura nas przywita. Jak aura jest ekstremalna, miewaliśmy tak, że popadywał śnieg, przyjeżdżało 300 motocyklistów. Jak była piękna pogoda, przyjeżdżało 3000 motocyklistów. W związku z tym, no, jest to zwykle parę tysięcy, tak? Więc spora ilość.
Trzeba się zatem spodziewać w okolicy wielu osób na jednośladach.
Tak, zdecydowanie tak. Ten dzień to jakby dzień, w którym tych jednośladów na ulicach Podkarpacia, a w szczególności w okolicach Przemyśla i Kalwarii będzie, myślę, sporo.
Ja mam taką obserwację, że generalnie motocykliści zaczynają sezon gdzieś tak od marca i praktycznie co tydzień coś się dzieje gdzieś do końca maja, a potem po 2 miesiącach już zaczynają kończyć sezon. I znowu się spotykają, że tak jest?
Wiesz co, no, mówi się, że każda okazja jest dobra do tego, żeby się gdzieś spotkać i polatać umownie, tak? My w ogóle, nasz rodowód klubu Steel Roses to jest rodowód włoski, tak? My swoją macierz, nazwijmy to, akurat tego klubu mamy we Włoszech, więc nasi bracia klubowi z Włoch mówią, ale jakie otwarcie, jakie rozpoczęcie sezonu? My go nie zamykamy, a nie otwieramy, po prostu jeździmy. I faktycznie tak jest, ten stan umysłu ludzi z południa jest troszeczkę inny. To też wynika z pogody, natomiast mieliśmy przypadki, kiedy oni do nas przyjeżdżali, a leżał śnieg na ulicach, tak? No, ale zawsze to fajnie wyjechać z domu, jak jest ciepło, a po drodze to jakoś to będzie. Ale wracając do pytania, tak, faktycznie tych rozpoczęć sezonu jest trochę. One są różne, one są łączone najczęściej z takimi wydarzeniami religijnymi, nazwijmy to. Ale to ze względów logistycznych również, dlatego że klasztory zapewniają pewnego rodzaju miejsce.
Łatwiej znaleźć plac przy kościele.
Dokładnie, łatwiej znaleźć plac przy kościele, dogadać się z ludźmi, którzy robią to non-profit, bo to jest też istota tego zagadnienia, tak, że my nie robimy tego komercyjnie, my robimy to non-profit, a przy okazji podpinamy pod to różnego rodzaju akcje charytatywne i to jest istota również tego zdarzenia, że oprócz tego, że jesteśmy, nazwijmy to, świetnie połapani i dogadani z klasztorem w Kalwarii i jakby bracia stamtąd naprawdę wspierają nasze inicjatywy i oddając nam jakby ten plac, sami również mają jakby trochę dusz do złowienia, umówmy się, pewnie jakiś interes w tym znaczeniu też w tym mają, natomiast my również przywozimy tam krwiobóz z Rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo przy okazji ta społeczność, która tam się zjeżdża, chętnie oddaje tą krew, tak, więc wszędzie tam, gdzie my się pojawiamy z takimi akcjami, jest tego typu akcja. Mamy również osoby kwestujące na różne cele. W tym roku będziemy mieli akurat
ze sobą fundację Mam Marzenia. W związku z tym zbieramy dla dzieci bardzo ciężko chorych na raka. Te dzieci już nie mają czasu, tak. Chcemy spełnić parę marzeń i zebrać trochę pieniędzy dla nich. W związku z tym, jeśli będzie parę tysięcy motocyklistów, każdy coś dołoży za jakiś tam mały prezencik czy gadżet, no to wszystko to się po prostu spina i po to to robimy.
Szczytny cel, można wykazać się dobroczynnością, ale czy coś motocyklista otrzyma w zamian? Będą jakieś koncerty, spotkania?
Tak, słuchaj, wiesz co, no akurat w tej konwencji, nazwijmy to kalwaryjnej, koncertów tam nie będzie. Natomiast każdy, kto odda krew, każdy krwiodawca, który odda krew, otrzyma od nas pamiątkową koszulkę, otrzyma od nas pamiątkową blachę zlotową. Zresztą te blachy będą dostępne za jakąś, nazwijmy to, symboliczną, niewielką opłatą, w zasadzie tylko na koszty dla osób, które tam przyjeżdżają. Jest taka tradycja, że osoby, które jeżdżą po tego typu imprezach, zbierają te znaczki zlotowe.
I potem mają na kurtkach.
Tak, niektórzy faktycznie są obwieszeni jak rycerze mocno zbrojni. Ale faktycznie tak się utarło, że tego typu zdarzenia mają te swoje, nazwijmy to, blachy zlotowe. Krwiodawca w zamian za swoje czerwone paliwo otrzyma to za darmo, koszulkę też za darmo. My jakby dbamy o to, żeby te koszulki były raz, że dobre, z fajnym wzorem i żeby też jakby ktoś to zasponsorował, tak? Więc te 3 godziny tego wydarzenia poprzedzone są masą logistyki, proszenia ludzi o to, że dołóżcie się do koszulek, tak? W zamian za logo na plecach. Także no jest tego trochę, trzeba się za tym nachodzić, no a nagrodą później za to wszystko jest, są litry krwi, setki motocyklistów, których widujemy co roku, witają się z nami, my się z nimi. Może to dziwne, ale naprawdę wielu z nich po prostu pamiętamy. Są to tłumy, ale jednak pamięta się to, pamięta.
Kalwaria Pacławska dość daleko od Rzeszowa, ale będzie też spotkanie tydzień później,
tak,
w Rzeszowie.
Tak, tak, tak.
Z podobnym celem.
Dokładnie tak. W związku z tym, że my jakby działamy tutaj mocno w Rzeszowie, dostaliśmy też przestrzeń w związku z tym naszym łażeniem i proszeniem i pokazywaniem, że możemy coś zrobić. Dostaliśmy od pewnego czasu, w zasadzie już od 3 lat lub 4 lat, przestrzeń od władz miasta. Tak? Ja kiedyś przyszedłem do władz naszego miasta z taką propozycją, że w ramach Święta Paniagi, czyli w ramach Święta Ulicy 3 Maja, w związku z tym, jeżeli są te tłumy, są ci ludzie, to może zrobilibyśmy coś charytatywnego związanego z motocyklami. No i tu podpięliśmy pod to ogólnopolską akcję Motoserce. To jest z kolei akcja, której pomysłodawcą jest też owy kongres klubów, polskich klubów motocyklowych. I można powiedzieć, że każdy większy klub w Polsce organizuje tego typu akcje. Co roku odbywa się bardzo wiele zbiórek krwi podczas tej akcji. No, tych litrów jest już 50 000, odkąd ta akcja jakby trwa. My się w tą akcję wpisujemy już od kilku lat właśnie tutaj w mieście. Jakby wykorzystując to, ten, nazwijmy to, fame tego święta i że ci ludzie tam są i krążą, mamy swoją przestrzeń na parkingu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i tam zawsze przywozimy jakieś ciekawe motocykle, jakieś ciekawe pojazdy, tak żeby dzieci, rodzice mogli sobie to zobaczyć, dotknąć te motocykle. I też jest krwiobóz i też krwiodawcy mogą oddać krew podczas tego święta, dostaną również koszulkę, jakiś dyplom i tak dalej. Także wszystko to też non-profit po to, żeby jakby skorzystać jakby z tego, że ci ludzie tam są, da się coś z tym zrobić. No i dokładamy tą cegiełkę do banku krwi z jednej strony, a z drugiej strony pokazujemy trochę kultury motocyklowej, tak? Że są ci ludzie, czyli jesteśmy my, jest nasz klub, przyjeżdżają nasi goście również z Polski, bo jest to majówka, a więc wyznaczają sobie tak trasę, żeby przelecieć przez Rzeszów. W tamtym roku mieliśmy ludzi spod Warszawy, którzy jeżdżąc po Bieszczadach, wiedząc, że jest to Motoserce w Rzeszowie, zaglądnęli do nas, to było 50 osób tak naprawdę. Zaczyna to wchodzić w taki stały kalendarz. Zresztą współpracując ze Stradą Rzeszowską, my tych inicjatyw z nimi robimy coraz więcej, bo też podczas Rokowej Nocy jesteśmy. Też podczas Rokowej Nocy zbieramy krew. Z kolei tam patrzymy w kierunku rokowej publiczności, tak? Że oddajcie trochę krwi, rozdajemy bilety na Rokową Noc, nie? Także wiesz, wszystko da się to połączyć. Muzyka rockowa, motocykle, krew, no w sumie trochę się to spina, nie?
No i niekoniecznie trzeba być motocyklistą, niekoniecznie. Żeby krwiodawcą być
nie,
podczas
zdecydowanie.
Tych
imprez. Oczywiście tak, zapraszamy totalnie wszystkich. Namawiamy również władze miasta. Mam nadzieję, że w tym roku też się pojawią, bo bywają u nas oddać krew.
To ja tylko przypomnę, Motoserce w Święto Paniagi w Rzeszowie, czyli 3 maja, a w najbliższą niedzielę ogólnopolska inauguracja sezonu motocyklowego w Kalwarii Pacławskiej i też z wielkim akcentem charytatywnym, o czym opowiadał Maciek Stanisławczyk z klubu Steel Roses MC. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z pasjonatem starych autobusów. Pasjonatem, który swoje wieloletnie zainteresowania przekuł też w pracę. I to nie byle jaką, bo jest dziś prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie. I też my, miłośnicy motoryzacji, na tym skorzystamy, bo za miesiąc, 23 i 24 maja, odbędzie się po raz pierwszy w stolicy województwa zlot zabytkowych autobusów. To pomysł właśnie Maksyma Bratko, którego pytałem o jego moto zainteresowania.
Najpierw była pasja do autobusów, a potem była praca przy autobusach. A czemu? Ciężko stwierdzić. Akurat taki trochę można powiedzieć niewdzięczny temat dla wielu, bo ta komunikacja publiczna jest koniecznością i nie zawsze gdzieś spotyka się z jakąś aprobatą, a szczególnie z czymś, co mogłoby kogoś zainteresować. Niemniej jednak no, jest to motoryzacja. Te konstrukcje musiały ewoluować w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, więc zmieniały się bardzo radykalnie od autobusów z silnikami z przodu, takimi hałaśliwymi, z wąskimi drzwiami, z wysoką podłogą, do takich, które mamy teraz współcześnie, czyli klimatyzowanych, niskopodłogowych, opuszczanych, wygodnych. Wiadomo, społeczeństwo robi się coraz bardziej wygodne i oczekuje jak najwyższych standardów.
A pan jeździł autobusami do szkoły?
Oczywiście, że tak, zdarzało się, ale częściej właśnie jeździłem autobusami dla przyjemności. To też takie trochę dziwne, ale tak było. Jako dziecko babcia zabierała mnie na różnego rodzaju właśnie takie przejażdżki po mieście, żeby gdzieś zająć ten czas i chyba tam się tak zaraziłem pasją, bo przyglądałem się, jak ta konstrukcja właśnie wygląda, jak te autobusy w kolejnych latach się zmieniały i to mnie tak ciekawiło, żeby poznać, co z czego wynika.
To najstarszy, jakim pan jeździł, jaki pan pamięta?
Najstarszy autobus, jakim ja jeździłem, tak można powiedzieć, na co dzień, to był Jelczem 11. No, takie konstrukcje, które powstały w wyniku kryzysu lat 80. w PRL-u. Mieliśmy fajne autobusy. W Rzeszowie tutaj bardzo dużo ich jeździło, to były Jelcze PR110 na francuskiej licencji Berlieta, no ale w pewnym momencie w Polsce brakowało środków na wykup tych części francuskich. Ta konstrukcja była trochę droższa, więc poszło to wszystko w takim kierunku, aby dogadać się z Węgrami, wymieniać się za duże Fiaty między innymi i też za żywiec i w zamian za to dostawaliśmy podwozia autobusów Ikarus i też całe Ikarusy do dużych miast. No i w Jelczu skrócono nadwozie tego Jelcza PR110 i nałożono to nadwozie skrócone na podwozie od Ikarusa i tak właśnie powstał Jelczem 11.
Skoro taka pasja się pojawiła, no to naturalne, że zajął się pan zawodowo też autobusami. W tej chwili kieruje pan Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Rzeszowie, a spotykamy się dlatego, że MPK organizuje zlot starych autobusów.
Tak, organizujemy taki zlot, którego celem jest właśnie pokazanie mieszkańcom, ponieważ na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak dobrze mamy, więc chcemy też pokazać, jak ta konstrukcja autobusu ewoluowała na przestrzeni lat. Oprócz tych autobusów zabytkowych chcemy pokazać też autobusy współczesne, ekologiczne. Liczymy, że będziemy mogli zaprezentować też autobus wodorowy. Chcemy przy okazji tego zlotu przybliżyć mieszkańcom to, czym się zajmujemy. Za co odpowiedzialne jest MPK, jakie posiada jeszcze usługi poza transportem, bo też dużo mieszkańców Rzeszowa nie wie, że mamy własną stację paliw, myjnię, okręgową stację kontroli pojazdów. Te wszystkie działalności chcemy też przybliżyć. Chcemy mieszkańców zaprosić do wspólnych przejazdów sentymentalnych tymi autobusami, a więc wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w piątek uruchomimy dwie specjalne linie. Jedna na Matysówkę, druga na Baranówkę. I te linie będą obsługiwane przez 8 autobusów zabytkowych. One będą rotacyjnie kursować, tak żeby na każdej linii pojawił się każdy z tych 8 autobusów. Rozkłady jazdy będą w internecie, będą na przystankach, tak że będzie można odpowiednio wcześniej sobie zaplanować. Przy dworcu PKP planujemy taki punkt przesiadkowy, gdzie mieszkańcy będą mogli wygodnie przesiadać się między tymi poszczególnymi zabytkami. I to będzie taki wstęp do całego wydarzenia. Natomiast w sobotę 24 maja planujemy tutaj właśnie zjazd około 30 różnego rodzaju autobusów. Z tego około 20 paru to będą autobusy zabytkowe. Tak jak wspomniałem, też autobusy nowoczesne. Będzie autobus, który na swoim pokładzie jest klubem dyskotekowym tak naprawdę. Planujemy tutaj różnego rodzaju pokazy, atrakcje dla dzieci, animacje, pokazy straży pożarnej, ratownictwa wypadkowego, pokaz Krystiana Herby, który od niedawna jest też ambasadorem promującym transport publiczny w Rzeszowie. Także akrobacje rowerowego trialu będzie można u nas zobaczyć. Jak również też koncerty tutaj lokalnych artystów. myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Będzie się działo, ale wróćmy do samych zabytków. Powiedział pan, że spora liczba autobusów. Są po prostu kolekcjonerzy takich autobusów, którzy mają u siebie na podwórku stary autobus?
Tak, są takie osoby. Często te osoby prowadzą jakąś firmę transportową i przy okazji mają. Są też osoby, które z pasji mają po jednym, dwa autobusy. Natomiast firmy transportowe w Polsce komunikacyjne, takie jak my, bo my też posiadamy autobus zabytkowy w Rzeszowie, to takie firmy w Polsce właśnie jak MPK Kraków, jak MZ Warszawa, jak MPK Lublin też mają takie zabytki i tutaj w ramach Izby Gospodarczej my mocno z tymi firmami współpracujemy, więc wymieniamy się często tymi zabytkami. Są też kluby miłośników komunikacji miejskiej w kraju, które te kluby też posiadają bardzo pokaźne floty autobusów zabytkowych. Jednym z większych klubów jest Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. To stowarzyszenie posiada około 30 różnego rodzaju autobusów zabytkowych z różnych lat produkcji. Równie dużą kolekcję ma Kraków MPK, bardzo dużą kolekcję ma MZ Warszawa. Także tych kolekcji jest w Polsce dosyć sporo i można wręcz przebierać w tym, jakie autobusy będzie się chciało pokazać w na danej imprezie. My tutaj w Rzeszowie podeszliśmy do tego tematu bardziej przekrojowo. To znaczy chcemy pokazać mieszkańcom te autobusy, które faktycznie jeździły po Rzeszowie, ale chcemy też pokazać autobusy, które w Rzeszowie nie jeździły, a zrewolucjonizowały transport publiczny w Polsce, jak również takie, które są z jakiegoś powodu ciekawe, mogą zainteresować dzieci na przykład. No, to będą bardzo, bardzo różne autobusy z różnych lat produkcji.
A najstarszy?
Najstarszy to będzie autobus francuskiej marki Chausson z benzynowym silnikiem, wyprodukowany w 1950 roku. Co ciekawe, autobusy tej marki miały też swój epizod w Rzeszowie. Na początku powstawania komunikacji miejskiej kilka takich autobusów było tutaj w Rzeszowie użytkowanych.
Ja czekam na to spotkanie, bo sam jestem już dość wiekowym człowiekiem i jeździłem na przykład ogórkami słynnymi, taki autobus z przyczepą. Pamiętam, że się nim podróżowało. Będą autobusy z przyczepami?
Będzie autobus ogórek z przyczepą. Liczymy, że będzie 4 autobusy właśnie typu Jelcz ogórek w wersji 043, w wersji PO1 i w wersji 272 MEX. Już tłumaczę, co to znaczy. Wersja 43 to jest ta podstawowa wersja Jelcza ogórka, którą użytkowały PKS-y, czyli drzwi, które trzeba było trzasnąć. PO1 to jest przyczepa osobowa, czyli właśnie taki ogórek mniejszy doczepiany, tak zwany korniszon, doczepiany do tego głównego ogórka. Niestety polskie prawo zabrania przewożenia ludzi w przyczepie teraz aktualnie, jeśli chodzi o drogi publiczne. Niemniej jednak tutaj na terenie zajezdni jest droga niepubliczna, więc liczymy, że jakieś małe przejażdżki w koło placu będzie można w tej przyczepie wykonać. Będzie autobus w wersji 272 MEX, tak jak powiedziałem, czyli jest to wersja miejska z automatycznymi, pneumatycznymi drzwiami, też ogórek. I będzie też taki creme de la creme, czyli Jelcz ogórek w wersji cabrio bez dachu. Ten autobus będzie prowadził paradę autobusów zabytkowych. Natomiast później po paradzie planujemy tutaj, żeby osoby chętne mogły wykonać takie krótkie przejażdżki, tak mniej więcej co 15 minut parę kursów zrobimy, żeby rodziny z dziećmi też mogły przejechać. Liczymy na dobrą pogodę, że ten brak dachu będzie atutem, a nie wadą.
To na koniec, bo mamy w regionie fabrykę autobusów, Autosan. Czy któryś ze sztandarowych produktów tej firmy też się pojawi?
Oczywiście, że tak i to bardzo przekrojowo. To znaczy będzie z 1958 roku San H01, jeden z pierwszych produktów sanockiej fabryki autobusów jako typowy autobus, nie jako przerobiona ciężarówka z nadwoziem samonośnym i tutaj właśnie ten autobus zostanie nam udostępniony dzięki uprzejmości HSW oddziału Autosan w Sanoku. Będziemy mieć możliwość pokazania mieszkańcom Rzeszowa autobusu San H100, To jest autobus na ramię, podobny do ogórka, ale produkowany też właśnie w sanockiej fabryce. Co ciekawe, ten egzemplarz, który do nas przyjedzie, to egzemplarz, który fizycznie jeździł w MPK Rzeszów. On miał swoje różne losy po wycofaniu z eksploatacji tutaj w naszym taborze, aż trafił do firmy z okolic Tarnowa i ta firma go odrestaurowała i udostępni nam go tutaj na zlot. Będziemy mieć oczywiście wiele rodzajów autosanów H9 w wersji podmiejskiej, turystycznej, miejskiej, tak zwany psiukacz z drzwiami na harmonijkę. Oczywiście, że tak. Autosan H10, również ewolucyjna wersja H9, czyli takiego H9 to był taki, można powiedzieć, sztandarowy produkt, który zmotoryzował, zautobusował, można powiedzieć, całą Polskę. Więc jak najbardziej tutaj lokalnie też do tego tematu podchodzimy i pokażemy mieszkańcom bardzo duży przekrój tych autobusów. Ja też zaznaczam, że w naszym taborze na co dzień porusza się ponad 100 pojazdów wyprodukowanych w sanockiej fabryce, więc będzie można sobie namacalnie porównać ten pierwszy produkt, jaki wyszedł jako autobus z sanockiej fabryki, pierwszy, który od podstaw został tam zaprojektowany, z tym, który został dostarczony do nas, można powiedzieć, 1,5 roku temu.
Proszę sobie zapisać w kalendarzu 23 i 24 maja pierwszy zlot starych autobusów w Rzeszowie. To magazyn motoryzacyjny Polskiego Radia Rzeszów, a w nim teraz rozmowa o oznakowaniu dróg i o tym, jak my, kierowcy, na znaki reagujemy, bo też bywa, że nie najlepiej. O ocenę poprosiłem fachowca zajmującego się badaniem tego tematu i projektowaniem dróg, profesor Politechniki Rzeszowskiej Lesław Bichajło.
Różne podejście do tego można mieć, bo z jednej strony dużo znaków to oznacza dużo informacji dla kierowcy. Wówczas kierowca może odpowiednio reagować, przygotować się do swojego sposobu postępowania, działania. Z drugiej strony nadmiar tej informacji powoduje przepełnienie możliwości percepcyjnych człowieka, kierowcy. No i oczywiście skutkuje to pomijaniem pewnej części znaków drogowych, czy po prostu jakby nieinterpretowaniem ich znaczenia. A jeszcze gdybyśmy na to nałożyli uwarunkowania formalne, prawne, to zauważymy, że polskie przepisy są, nawet można by powiedzieć, że czasami bardzo asekuracyjne. Bo jeśli porównamy oznakowanie nawet na drogach europejskich czy amerykańskich, to bardzo często jest tak, że znak, który ostrzega na przykład o niebezpiecznym zakręcie czy niebezpiecznych zakrętach, jest sam w sobie informacją dla kierowcy: dostosuj prędkość. A my nakazujemy prędkość, a w zasadzie zakazujemy jej przekraczania. W niektórych krajach jest sugerowana prędkość z kolei pokazana na znaku, a nie nakazana czy zakazana. No i można tutaj dyskutować, który system jest lepszy. Pewnie nie ma takich jednoznacznych wyników badań, przynajmniej ja się nie natknąłem, ale też i w danym społeczeństwie interpretacja, rozumienie znaków, przestrzeganie przepisów wygląda inaczej.
No, mnie uczono na kursie prawa jazdy: widzisz znak niebezpieczny zakręt, to znaczy, że musisz jechać wolniej.
No właśnie, a później okazywało się, że w postępowaniach prokuratorskich stawiano zarzuty projektantom oznakowania czy administratorom dróg, że zabrakło właśnie takiego znaku, który by wyraźnie zabraniał wyższej prędkości, no bo przy tej wyższej prędkości samochód stracił już przyczepność na przykład. I tu jest dylemat, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby rzeczywiście droga była bezpieczna. Bezpieczna to znaczy dawała kierowcy pełną informację o tym, czego się może spodziewać. Z drugiej strony mamy kierowców, którzy jeśli nie widzą znaku zakazu, bo takie już jest przyzwyczajenie, to w ogóle nie zwracają uwagi na to, że był znak właśnie ostrzegawczy wcześniej. Czyli nie czuwają, można by powiedzieć, tylko jadą może czasami nawet i na pamięć. Ale już wracając do możliwości percepcyjnych człowieka, to trzeba pamiętać o tym, że zrozumienie treści, nawet takiej, która jest pokazana w formie symbolu, to jest przynajmniej, no tak średnio może inaczej, może średnio, 0,3 sekundy. Czyli dostosowując ten parametr do prędkości, które są dopuszczalne na danym odcinku, należałoby odpowiednio rozmieszczać znaki drogowe. W wielu przypadkach, no zwłaszcza na drogach krajowych, wojewódzkich, to jest przestrzegane takie minimum 10 metrów, powiedzmy, przy tych typowych prędkościach.
Znak od znaku.
Znak od znaku. Z drugiej strony zaniechano takiej reguły, która kiedyś była dość powszechna, że można umieszczać na przykład dwie tarcze znaków bez szkody dla percepcji, ale byleby one były spójne ze sobą. Znaczy, żeby te informacje się nie wykluczały. Jeszcze można by popracować nad tymi zagadnieniami w inny sposób. Są znaki, które są w danej sytuacji no wręcz krytyczną informacją, a są takie, które są dodatkową informacją. I można by tutaj pomyśleć o hierarchizacji znaków, jeśli chodzi o ich rozmiar. Ponieważ polskie przepisy jednoznacznie mówią, że znaki wielkie to są tam powiedzmy na autostradach, znaki duże, gdzieś tam na łącznicach, potem są znaki średnie i tak dalej, aż do mini. No i tutaj w zasadzie nie ma pola wyboru. Jest jednoznaczna kategoryzacja. Natomiast w wielu miejscach na świecie można zauważyć właśnie to, że przy tej samej drodze właśnie te ważniejsze znaki są większe, a te niosące informację uzupełniającą bądź prawie że marginalną, ale z jakiegoś powodu jeszcze istotną, są mniejsze i one nie zabierają tak wiele uwagi kierowcy, bo on się koncentruje wtedy na tym, co jest faktycznie najważniejsze w tej sytuacji.
To co pana zdaniem powinno być większe, a co mniejsze?
No właśnie, tu jest bardzo duże pole do popisu dla tych, którzy zajmują się organizacją i oznakowaniem, dlatego że powinni się wczuć w rolę kierowcy. I to kierowcy, który zna drogę i z drugiej strony takiego kierowcy, który jest w tym miejscu po raz pierwszy albo bardzo sporadycznie, więc nie zna jej na pamięć i wówczas ta informacja może być troszeczkę inna, która jest kluczowa dla niego, może podana nieco wcześniej na przykład. Proszę zauważyć, że mamy często sytuację, w której długość kolejki przed skrzyżowaniami z wyposażonymi w sygnalizację świetlną jest bardzo duża i tak naprawdę znak ostrzegający o tym, że jest sygnalizacja świetlna, jest już na długości kolejki. Często się tak zdarza wtedy, kiedy są roboty drogowe i właśnie ten znak jest tam, gdzie kolejka już dawno jest, czyli kierowca nie jest tak naprawdę ostrzeżony o tym, że będzie sygnalizacja świetlna.
No ale skoro i tak stoi w korku, to po co mu ta informacja?
No tak, ale musi ten korek odpowiednio wcześniej zobaczyć, bo jeśli on jedzie z dużą prędkością, jest jakiś zakręt i tam już nagle dostrzega, że jest kolejka. A z czego ona wynika? No właśnie z tego, że przy sygnalizacji wahadłowej kolejki bywają duże, a znak jest dopiero gdzieś tam w środku tej kolejki, czyli on nie jest ostrzeżony o tym, że taka sytuacja może wystąpić. I to jest luka.
Skoro ruszył pan temat prędkości, czy to jest jakoś ustalone, że znak od znaku ograniczający prędkość musi być w jakiejś odległości, bo ja znam takie miejsca, że jest znak 50 na godzinę, za chwilę 70, za chwilę znów 50 i to na przestrzeni takiej, gdzie do tej 70 nie ma nawet szans się rozpędzić.
No właśnie regulacje na ten temat są dość szczegółowe i na przykład tam, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, to prędkość na drodze, gdzie jest przejście przez jezdnię, powinna być ograniczona do 50 km na godzinę. I prawdopodobnie właśnie to jest najbardziej denerwujące, ponieważ chociażby na drogach wlotowych, wylotowych z Rzeszowa prędkość jest podniesiona do 70 km na godzinę, a jednak tam, gdzie jest przejście, no, jest ograniczona do 50. To są właśnie takie miejsca. Na świecie była i jest ciągle żywa idea dróg samoobjaśniających się i wybaczających błędy kierowców. Gdzie tam sam kształt drogi jakby podpowiada kierowcy, czego się może spodziewać i tam rzeczywiście tego znakowania jest mało. Czy w polskich warunkach właśnie przyzwyczajenia już do znaków, że jak nie ma znaku, to ile fabryka dała, w cudzysłowie, mogę jechać? Czy to by było teraz łatwe do odwrócenia w naszej mentalności kierowców? No, jeżeli spojrzymy na drogi gminne, to tam zazwyczaj tego znakowania bywa jeszcze mało, przynajmniej w niektórych gminach, czy nawet i powiatach. Czyli da się, bo nie ma oznakowania poziomego, rzadziej jest oznakowanie pionowe, często jest ono jeszcze w złym stanie, no bo ze względu na budżety. I tam, o dziwo, nie ma katastrofalnej liczby wypadków, czyli kierowcy są w stanie się dostosować. Ale musimy wziąć pod uwagę, że im większe znaki będziemy robić, tym szybciej kierowcy będą jeździć. Więc może w drugą stronę zadziałać. Gdy się przyjrzymy wielkości znaków drogowych w sąsiednich krajach, a zwłaszcza podróżując w kierunku Włoch, to zobaczymy, że niekoniecznie wszystkie są tych samych rozmiarów, mimo że wszędzie jedziemy autostradą. Możemy też zauważyć, że czytelność znaków jest troszeczkę inna niż w Polsce. W Polsce znaki mają wąską ramkę czerwoną, która słabo je wyróżnia z otoczenia, mimo że jest żółte tło na przykład w znakach ostrzegawczych. A znaki stosowane w Austrii, we Włoszech, w Niemczech mają troszeczkę inne proporcje tych kształtów i ramka czerwona jest bardzo gruba, białe jest tło, a nie żółte na przykład w znakach ostrzegawczych, więc symbole bardzo dobrze kontrastują z tym, co dzieje się w tle, w otoczeniu znaku.
No, ale jest też problem, o którym pan powiedział, tego nadmiaru znaków. Bywają takie akcje w miastach, że robi się przeglądy i okazuje się, że część można zlikwidować bez szkody dla ruchu. Politechnika jest proszona o takie akcje, to się zdarza.
Akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy uczestniczyli w przeglądzie takiego oznakowania, natomiast jakby swoje prace w tym temacie staramy się upowszechnić. No, akurat głównie ja się zajmuję percepcją. No i na przykład pokazałem w swoich pracach naukowych, że pójście w stronę nadbezpieczną też może być szkodliwe. O czym tutaj chciałem powiedzieć? Dokładnie o tym, że na przykład przejścia dla pieszych są bardzo wrażliwym miejscem, zwłaszcza teraz, kiedy pieszy ma pierwszeństwo. A w wielu miejscach, wskutek nowoczesności i chęci lepszego zarządzania ruchem, przekazywania większej informacji kierowcom, tuż przy przejściu albo dokładnie nad nim są zainstalowane tablice zmiennej treści. I te tablice naprawdę przyciągają bardzo uwagę, mimo że czasami komunikat jest zupełnie trywialny, na przykład korytarz twój obowiązek, czy też do centrum 3 minuty. To zabiera jednak uwagę wzrokową kierowcy i on zamiast patrzeć na przejście, to patrzy w górę właśnie na ten wyświetlacz, bo może za chwilę na tym wyświetlaczu pojawi się jednak inna informacja bardzo ważna. Z moich badań wynika, że na przykład na ulicy Krakowskiej, bo tam akurat to analizowałem, już ten znak angażuje uwagę kierowców z odległości około 200 metrów. A więc to jest ta odległość od przejścia, w której właśnie nie powinno być tego typu atraktorów. Trudno tutaj powiedzieć, że ktoś popełnił błąd, bo nie ma na to przepisów, paragrafów. Ale właśnie jeżeli się wczujemy w rolę kierowcy, zwłaszcza takiego, który nie zna tego otoczenia, przyjechał powiedzmy do naszego miasta i szuka wzrokiem różnych informacji, to ta może być tą, która go najbardziej przyciągnie, a odciągnie od tych innych, które powinien wyodrębnić. Ale mało tego, bo jeszcze jeśli postawimy za przejściem taką informację zmienną, dynamiczną, to ona też może angażować kierowcę i też on może odrywać wzrok. Więc mniej więcej 150 metrów za przejściem to też jeszcze powinna być strefa wolna od tego typu urządzeń.
Do tematu oznakowania dróg na pewno będziemy jeszcze wracać. Mam sporą listę miejsc, w których, patrząc tak na chłopski rozum, ustawienie znaków budzi moje wątpliwości. Zatem i profesor Lesław Michajło na naszej antenie będzie się jeszcze pojawiał w roli eksperta. I to wszystko, co przygotowałem dziś w magazynie motoryzacyjnym Polskiego Radia Rzeszów. Za uwagę dziękuję, Janusz Jaracz. Do usłyszenia.